Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje nam audycję, a jest to audycja o numerze 1400. To znaczy tyle od początku audycji zrealizowaliśmy z żoną. No teraz zresztą też wspólnie realizujemy, bo ona mnie cały czas wspiera z nieba, także czuję jej obecność i dlatego jestem taki śmiały przy mikrofonie, bo samemu, no to jak się siedzi w studio, to tak troszkę może być nieswojo, ale wiem, że ona jest ze mną. Dzisiaj, proszę Państwa, temat całą rodziną świętujemy Boże Narodzenie. I naszymi gośćmi są Państwo Kurobkowie. Pani Alicja jest pedagogiem. Witam, Pani Alicjo.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I Pan Piotr, który jest lekarzem medycyny. Witam Pana.
Również witam serdecznie, szczęść Boże.
Są Państwo zaangażowani w domowym kościele, prowadzą kursy dla narzeczonych i małżeństw, na pewno dużo więcej, ale to nie jest treścią audycji. Treścią audycji jest świętowanie Bożego Narodzenia całą rodziną. No właśnie, nie całą rodziną przy jednym ekranie, gdzie jeżeli jeden drugiemu wejdzie przed nos, no to się zaraz robi awantura, że nie zasłaniaj, tylko to będzie polegało na czym innym, ale o tym już nam powiedzą Alicja i Piotr Kurobkowie. Serdecznie zapraszam. Proszę bardzo.
Jeszcze może zanim zaczniemy, to chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich znajomych i tych, z którymi spotykamy się dzisiaj w tej formie po raz pierwszy, a szczególnie chciałam pozdrowić moją mamę, która jest wierną słuchaczką Radia Maryja i wielką sympatyczką tej audycji. Pozdrawiam serdecznie.
Dołączam się do pozdrowień. A dzieci Państwo mają, bo na zdjęciu widać, że tak.
Dokładnie, na zdjęciu jest cała nasza rodzina. Mamy trójkę dzieci, właściwie troje już dorosłych, ponieważ najmłodsza córka w tym roku już też weszła w dorosłość, skończyła 18 lat. Najstarsza córka dwa miesiące temu wyszła za mąż. Także rodzina nam się powiększa, można powiedzieć.
Tak, mamy najstarszą córkę Karolinę, syna Krzysztofa i córkę Anię.
Nie powiedziałem, drodzy radiosłuchacze, że również jesteśmy na profilu Audycje dla Małżonków na Facebooku. Kto może, niech otworzy, niech popatrzy na zdjęcie rodzinne, pewnie z ubiegłego roku, czy jeszcze może starsze, rodzinne kolędowanie, jak widzę. I można również tam pisać swoje pytania czy komentarze na Facebooku.
Tak, ja jeszcze tylko dodam, tak, że proszę. Na zdjęciu nie ma naszego zięcia kochanego, Bartka, męża Karoliny.
Tak, to rzeczywiście zdjęcie jeszcze przed dwóch lat. Wtedy z nami było tutaj trochę więcej osób, łącznie z młodymi Senegalczykami, którzy po Światowych Dniach Młodzieży, którzy towarzyszyli nam później również w Wigilii, dwoje Senegalczyków, którzy mieszkali we Wrocławiu i studiowali we Wrocławiu po tym czasie. Także tu akurat widać wycinek, dokładnie naszą bezpośrednią rodzinę, natomiast to były czasy, kiedy mogło być nas na Wigilii jeszcze więcej osób.
Świętowanie Bożego Narodzenia. Zaczynamy.
Tak jest. Tak myśleliśmy, że 2-3 dni temu papież Franciszek napisał takiego tweeta na Twitterze i gdy go przeczytaliśmy, stwierdziliśmy, że on może rozpocząć tę audycję, ten temat bardzo dobrze się do tego nadaje. Papież Franciszek napisał tak, że choinka i żłóbek są znakami nadziei, szczególnie w tym trudnym czasie. Nie zatrzymujmy się jednak na samym znaku, ale odkrywajmy jego znaczenie. To znaczy, pójdźmy do Jezusa, wejdźmy w miłość Boga, którą On objawił, nieskończoną dobroć, której pozwolił zabłysnąć nad światem. Chcieliśmy na początku takie krótkie wprowadzenie zrobić. zaproponować troszkę inne spojrzenie na świętowanie, troszkę inną perspektywę, po to, żeby rzeczywiście odkryć, nie tylko, nie zatrzymać się tylko na samych znakach, które w tym czasie bardzo, bardzo bogacie nam towarzyszą, ale spróbować odkryć znaczenie tych znaków i głębsze znaczenie świętowania. Po co tak naprawdę świętujemy, dlaczego tak naprawdę się spotykamy i co jest źródłem i tak naprawdę też szczytem tych świąt. I myślę, że no tutaj hasłem też będzie całą rodziną. Rzeczywiście są to święta chyba takie najbardziej rodzinne, tak jak to widzimy, ale spróbujmy też popatrzeć rzeczywiście o co w tym sformułowaniu całą rodziną chodzi. Święty Jan Paweł II, nazywany też papieżem rodziny, wiele tekstów, przemówień i swojej uwagi poświęcił rzeczywiście rodzinie. I on między innymi powiedział, że małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi się i stopniowo poprzez wychowanie wprowadzona jest we wspólnotę ludzką, ale także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzona jest w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół. I na drodze wychowania ewangelicznego podstawową rolę odgrywa rodzina. I to właśnie święty Jan Paweł II powiedział też, że każda rodzina uczy się zatem z tajemnicy życia w Nazarecie, jak rodzić i wychowywać dzieci, współpracując w przedziwny sposób z ciałem Stwórcy i obdarzając świat każdym dzieckiem niczym nowym uśmiechem. Myślę, że te święta właśnie narodzenia Chrystusa, narodzenia Pańskiego są takim momentem, w którym możemy jeszcze bardziej odkrywać właśnie tajemnice życia świętej rodziny i wszystkie te dary, jakie z tej tajemnicy wypływają. W katechizmie Kościoła mamy napisane, że Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie świętej rodziny Józefa i Maryi. Kościół jest rodziną Bożą. W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji, rodzinę nazywa kościołem domowym. W rodzinie bowiem rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary. I tak naprawdę chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany kościołem domowym, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej. I chcielibyśmy, żeby jakby takie spojrzenie stało się taką osią jakby naszego dzielenia się przeżywaniem rodzinnym, przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia. Takim hasłem jakby tego spojrzenia, perspektywą, z której chcielibyśmy się podzielić tym naszym doświadczeniem przeżywania świąt, katechumenatu rodzinnego. Katechumenat to jest jakby proces prowadzący do chrztu, proces, który w Kościele prowadzi do chrztu osób tak nieochrzczonych, osób dorosłych. W pierwotnym Kościele wyglądało to w ten sposób, że i taki jest porządek chronologiczny praktyki pierwotnego Kościoła, że na początku było słowo, które usłyszała osoba niewierząca. Dopiero z tego słowa, ze świadectwa rodziła się wiara i dopiero potem z tej wiary wypływał sakrament i był udzielany sakrament Chrztu Świętego. To święty Paweł mówi też w liście do Rzymian, że wiara jest ze słuchania, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Natomiast my w dzisiejszych czasach dzisiaj mamy troszkę odwrócone te elementy, co jest dla naszego tak naprawdę zachowania późniejszego i postępowania bardzo istotne, bo na początku mamy chrzest, czyli na początku mamy sakrament i dopiero potem następuje głoszenie Ewangelii dzieciom i dopiero z tego głoszenia Ewangelii, z naszego świadectwa rodziców, budowania wiary w rodzinie, dopiero rodzi się wiara dzieci. I to jest niesamowite zadanie, które jako rodzice, jako małżonkowie jakby otrzymujemy i którego podejmujemy się już w czasie sakramentu małżeństwa. Bo w Konstytucji o Kościele Dogmatycznej jest taki tekst, że udzielenie chrztu dzieciom jest dla rodziców równoznaczne ze stworzeniem im w rodzinie katechumenatu. To jest wszystkich warunków niezbędnych dla rozwoju wiary dziecka i realizacji powołania wynikającego z przyjęcia sakramentu chrztu. I my, gdy Kościół nas pyta w czasie sakramentu małżeństwa, odpowiadamy, że tak, że chcemy przyjąć i po katolicku wychować dzieci, którymi Pan Bóg nas obdarzy. I tak naprawdę każda rodzina powinna być miejscem rozwoju i wzrostu wspólnoty chrześcijańskiej, bo jak popatrzymy na to, gdyby każda rodzina chrześcijańska bazowała na wierze, gdyby była właśnie domowym kościołem, małą wspólnotą, gdyby jej członkowie przyjmowali Słowo Boże jako słowo życia i wspólnie przyjmowali sakramenty, to wtedy taka rodzina byłaby katechumenatem, środowiskiem żywej wiary, w którym młody człowiek wzrastałby w wierze. To są akurat słowa księdza Sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła, w której to wspólnocie my wzrastamy i się rozwijamy. I on właśnie mówi, że to, co dokonuje się przede wszystkim w rodzinie, jest czymś nie do zastąpienia. A wszelkie próby dokonania tego poza rodziną w większości przypadków są pracą syzyfową. Także tak naprawdę, jeżeli nie oprzemy się na rodzinie, na tym, co sami przekazujemy swoim dzieciom, jeżeli tu nie będzie fundamentu, to ta ogromna praca, która jest wykonywana na przykład w szkole, czy przez katechetów, czy przez księży, bardzo często no jest właśnie taką pracą syzyfową. I tak naprawdę to, co chcielibyśmy pokazać, to, że właśnie poprzez to nasze działanie, również poprzez nasze świętowanie, możemy wprowadzać i uczyć dzieci tego, co jest istotą katechumenatu właśnie rodzinnego, czyli życia Słowem Bożym, życia modlitwą, życia sakramentami, wdrażaniem do postawy metanoi, czyli do postawy nawracania się, jest dawaniem świadectwa i w końcu wprowadzaniem do postawy służby, służenia sobie nawzajem czy służenia we wspólnocie Kościoła. Jeżeli rodzina będzie te wszystkie zadania realizowała, to będzie spełniała podstawowe zadanie katechumenatu rodzinnego. I wtedy w jej łonie, w łonie rodziny, ochrzczone dzieci mogą przechodzić kolejne fazy stawania się chrześcijanami i przeżyć proces inicjacji, włączenia się w życie wspólnoty zbawionych w Kościele. I wydaje nam się, że właśnie w tej perspektywie chcielibyśmy pokazać głębię tego, co przeżywamy. Sens tych wszystkich misteriów, tych wszystkich naszych tradycji również, tych wszystkich gestów czy wydarzeń, które są związane teraz z końcówką Adwentu, z Wigilią, z okresem Bożego Narodzenia.
Piotrek mówił o katechumenacie rodzinnym i o tym, że to przede wszystkim rodzice tutaj spełniają rolę tych duchowych przewodników i wprowadzają swoje dzieci w praktyki religijne. Natomiast my jesteśmy już też takimi rodzicami, którzy mają dorosłe dzieci i jak patrzymy teraz na to z perspektywy, to te role czasem się uzupełniają już na tym etapie i dla nas osobiście jest wielką radością, kiedy nasze dzieci zapraszają nas do wspólnego uczestnictwa i przeżywania Eucharystii czy też różnych nabożeństw. Na przykład w ostatnim czasie, w okresie Adwentu, nasze starsze dzieci, które są w duszpasterstwie akademickim, zaprosiły nas na uroczystość niepokalanego poczęcia do uczestnictwa wspólnego w mszy, po której przy blasku świec wspólnie odśpiewaliśmy piękny hymn liturgiczny akatyzm. Było to ogromne przeżycie dla nas wszystkich. A jednocześnie ubogacenie, bo wcześniej nigdy nie uczestniczyliśmy w takim nabożeństwie, w takiej formie. Natomiast odnosząc się już teraz do świąt, w naszej rodzinie bardzo ważny było ten okres też poprzedzający same święta, czyli okres Adwentu. Przede wszystkim przygotowywaliśmy się w tym momencie do otwarcia swoich serc na przyjście Jezusa przez udział w roratach z dziećmi, przeżywanie rekolekcji, przystąpienie do sakramentu pokuty. I generalnie te treści liturgiczne, które przeżywaliśmy w czasie liturgii adwentowej Bożego Narodzenia w naszej wspólnocie parafialnej, mają też pewne swoje odbicie w przeżywaniu tego okresu w naszym domu. Nie jestem w stanie tutaj omówić może wszystkich praktyk, ale jedną z takich bardzo znamiennych praktyk jest to, że przed pierwszą niedzielą adwentową zawsze przygotowywaliśmy wieniec adwentowy, w centrum którego ustawiamy figurę Maryi, która jako pierwsza otworzyła swoje serce i z ufnością właśnie przyjęła Jezusa i ona staje się naszą właśnie przewodniczką, która przeprowadza nas przez ten czas adwentu i towarzyszy nam. Zapalamy świece w kolejne niedziele, spotykamy się przy tym blasku świec z Maryją właśnie w czasie posiłku czy jakichś innych spotkań rodzinnych. I w tym roku szczególnie taką też radością dla nas było to, że właśnie w pierwszą niedzielę adwentu z samego rana dostaliśmy zdjęcie od naszej najstarszej córki, która już mieszka oddzielnie z mężem Bartkiem, przygotowanego przez nich w domu już własnego wieńca adwentowego. Później jeszcze zdjęcie drugie dostaliśmy od swojego syna, który również w swoim pokoju przygotował taki wieniec. Jest ogromną radością, kiedy widzimy, że pewne tradycje rodzinne i obrzędy jak gdyby przechodzą na następne pokolenia.
Ja myślę, że też jest ogromną jakby taką nadzieją dla wszystkich młodych rodziców, którym wydaje się, że z tymi małymi dziećmi takie powtarzanie może to czasem bez sensu i czasem się powtarza i powtarza i powtarza, a możemy zaświadczyć teraz, że rzeczywiście właśnie to budowanie takie no to przynosi jakby teraz owoce i pozwala nam się cieszyć właśnie takimi owocami, takimi wzruszeniami tak na tamtą stronę.
Tak. Punktem takim kulminacyjnym przeżyć adwentowych, a jednocześnie wprowadzającym nas już w misterium Bożego Narodzenia, jest oczywiście Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego. Termin Wigilia oznacza czuwanie, czyli dzień przed większą uroczystością. W tradycji polskiej Wigilia ma swoją bogatą obrzędowość i jest bardzo silnie wpisana w naszą polską tradycję. Tutaj tylko chciałam dodać, że oczywiście te obrzędy wszystkie są ważne i należy je pielęgnować i przekazywać sobie jak najbardziej z pokolenia na pokolenie, tylko wydaje mi się, że ważne jest, by ta radość, która towarzyszy nam w czasie tej nocy betlejemskiej, nie przesłaniała tego właściwego święta, tak? Żeby tak naprawdę stawała się wstępem do dalszej treści wypełniającej cały czas świąt.
Jeżeli uda nam się dobrze rzeczywiście przeżyć adwent, a takim głównym, można powiedzieć, jakby elementem, hasłem adwentu jest oczekiwanie. I jeżeli będziemy uczyli siebie i dzieci cierpliwości, właśnie oczekiwania, takie wybudzenia tęsknoty za narodzeniem, rzeczywiście ta kulminacja będzie narastała i będziemy mogli wprowadzać i kolejne elementy z radością na nie oczekując.
Kiedy jeszcze dzieci były małe, to zaobserwowaliśmy bardzo szybko, że takim ważnym dla nich wydarzeniem w czasie Wigilii jest na przykład ten moment obdarowywania się prezentami, czekania na te prezenty.
No jak to u dzieci.
Tak, jak to u dzieci. I jak gdyby bardzo szybko wprowadziliśmy w naszym domu i pielęgnujemy do dzisiaj pewien zwyczaj przeniesienia tego czasu na czas po pasterce. W ten sposób chcieliśmy i cały czas im mówiliśmy, że najważniejszym w tym dniu ma być spotkanie z narodzonym Panem Jezusem, a dopiero jakby wyrazem tej radości towarzyszącej nam z tego spotkania są prezenty, którymi się nawzajem obdarowujemy w tym dniu. Natomiast jeżeli chodzi już o samo świętowanie Wigilii, to zwykle rano, w dzień wigilijny, od samego rana przygotowywaliśmy zawsze wspólnie szopkę. Mamy w swoim głównym pokoju takie miejsce na komodzie, na którym mamy nasz ołtarzyk rodzinny, na którym przez cały rok stoi świeca, która symbolizuje Jezusa. Natomiast w czasie całego okresu roku liturgicznego umieszczamy tam różne symbole religijne, które nam pozwalają przeżyć dany okres. Natomiast właśnie w czasie Wigilii w tym miejscu stawiamy szopkę. Była to bardzo dobra okazja do tego, aby w gronie rodziny z dziećmi omawiać znaczenie poszczególnych elementów, które ustawialiśmy w szopce. Generalnie zostawał pusty żółbek, Maryja i Józef, zwierzęta wokół, które czekały na przyjście Pana Jezusa. Akurat jeszcze wtedy w naszej szopce domowej towarzyszyło mnóstwo aniołów, które przywoziliśmy jako pamiątki z różnych naszych wspólnych wyjazdów, pielgrzymek i rekolekcji, więc zostawiona była cała komoda. Także, że było to takie jakby wprowadzenie, a jednocześnie taki moment, który uświadamialiśmy sens tych świąt dzieciom. Potem w trakcie dnia, tak jak zwykle w każdej, przypuszczam, rodzinie, były przygotowania wieczerzy wigilijnej oraz symboli, które towarzyszą nam w szczególnym przeżyciu tego wieczoru.
I tutaj możemy popatrzeć rzeczywiście w perspektywie katechumenatu rodzinnego i tego punktu, o którym mówimy, postawa służby. Bardzo często łatwo jest wpaść wtedy w zdenerwowanie. To jest czas takich nasilonych, może być nasilonych różnych tarć w rodzinie, tego czasem się nie da uniknąć, a rzeczywiście budowanie takiej postawy służby, tego, żeby być otwartym na siebie, żeby popatrzeć, co trzeba pomóc, w jaki sposób nawzajem możemy sobie pomóc, no pomaga w takim Bożym przeżyciu tego czasu.
I w obrębie tych przygotowań było również przygotowanie stołu, przy którym mieliśmy spożywać naszą wieczerzę wigilijną. Stół przykrywamy zawsze białym obrusem. Pod obrusem układamy też sianko, które obrazuje rzeczywistość betlejemskiej nocy i sianko, na którym został złożony Jezus Chrystus. Ustawiamy symbol świecy, która znamionuje nam przychodzącego do nas Jezusa i światło, które przynosi na świat. Również na stole znajduje się otwarta Biblia. Natomiast też, tak jak pewnie w większości rodzin, przygotowujemy na stole wolne miejsce, tak zwane puste miejsce przy stole, które ma dla nas też bardzo ważny wymiar. Tutaj jak gdyby, jak przygotowywałam się, to też czytałam o takich trzech znaczeniach tego pustego miejsca przy stole. Z jednej strony jest to miejsce przeznaczone dla przygodnego gościa, którego w ten sposób traktujemy jako brata. I tutaj było takie ciekawe dopowiedzenie, że jakim rajem byłby świat, gdyby te prawa wigilijnej wieczerzy rządziły na stałe. Natomiast drugim takim znaczeniem jest wyrażenie pamięci o bliskich, którzy nie mogą spędzić tych świąt razem z nami. I myślę, że w tym roku szczególny wymiar będzie tego znaku, gdzie zdecydowanie w mniejszych gronach będziemy się spotykać. Także tutaj też ta pamięć o tych, z którymi może częściej spotykaliśmy się, a w tym roku nie możemy zasiąść przy wspólnym stole. No i wreszcie też to miejsce oznaczać może członka rodziny, który zmarł, odszedł do Pana, lub też pamięć o wszystkich zmarłych z rodziny. Jak gdyby jest to taka swoista łączność z bliskimi, którzy już zasnęli w pokoju Chrystusowym i utrzymywana właśnie w tym symbolu. A jeszcze dodatkowo, jeżeli jest wzmocniona i wzbogacona modlitwą za zmarłych właśnie w czasie Wigilii, jest takim udzielaniem im dóbr duchowych, które możemy w tym momencie im przekazać. No i tak naprawdę w tym pięknym zwyczaju polskim wyraża się taka wspólnota całego mistycznego ciała Chrystusa. Kiedy zabłyśnie już pierwsza gwiazda wieczorem, zasiadamy wspólnie do wieczerzy.
Tak, ona też jest rzeczywiście, ta nasza polska wieczerza wigilijna jest bardzo bogata w różnego rodzaju symbole. ale jest też rzeczywiście, można powiedzieć, takim swoistym aktem kultu, oddaniu też jakby hołdu poprzez tego, że poprzez to, że jakby tym, który nas gromadzi, jest rzeczywiście nowonarodzony Jezus Chrystus. Bo gdyby nie było Jego, gdyby nie było Jego narodzenia, to właściwie to wszystko inne nie miałoby sensu. I to spotykanie byłoby rzeczywiście pozbawione tej głębi. I tutaj rzeczywiście też wybrzmiewają te elementy, których możemy uczyć dzieci, do których możemy ich wdrażać, dlatego że po pierwsze jakby każda nasza Wigilia rozpoczyna się modlitwą. I tutaj też jest ważna rola, to katechizm też o tym pisze, że w szczególny sposób jest właśnie praktykowane kapłaństwo chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich członków wspólnoty rodzinnej. Także tak naprawdę ta nasza liturgia i przeżywanie wieczerzy wigilijnej również tutaj się uobecnia poprzez naszą wspólną modlitwę, którą najczęściej prowadzi ojciec rodziny. Jeżeli jesteśmy sami w takim gronie naszej tutaj rodziny, to tą modlitwę prowadzę ja. Natomiast jak byliśmy również w gronie rodziny szerszej czy z rodzicami, to albo prowadził ojciec, gospodarz domu, albo najstarszy spośród nas mężczyzn. Nieodzownym elementem jest czytanie Słowa Bożego i to też jest element właśnie wychowywania dzieci, pokazywania ich istoty i uczenia słuchania Słowa Bożego, pokazywania, że ta rzeczywistość jest realna, konkretna. I tutaj najczęściej bywało tak, że syn, który został ministrantem na kolejnych stopniach ministrantury, zostawał lektorem, on był tym, który na początku czekał, który czytał to Słowo Boże. W modlitwie oczywiście towarzyszyła nam też pamięć o tych, którzy z naszych rodzin odeszli. No, ale już o tym wspominała, to ich mogą też może symbolizować również to puste miejsce. Natomiast tutaj też doświadczamy rzeczywiście takiej tajemnicy obcowania świętych i tego, że o czym zresztą na początku audycji też wspominał Lech, prawda, który mówi, że tak naprawdę cały czas z żoną, z Elą prowadzą tą audycję do dzisiaj. No i potem następuje dzielenie się opłatkiem wigilijnym, przepiękny symbol, któremu towarzyszy składanie sobie nawzajem życzeń.
Opłatek wigilijny jest znakiem miłości, wzajemnego dzielenia się, poświęcania jednych dla drugich. Piękne jest takie przesłanie związane z opłatkiem, który ma uczyć nas, że ostatni nawet kawałek chleba należy podzielić z bliźnimi. Generalnie jest też takim znakiem pojednania, zbliżania oddalonych w tym czasie. Generalnie też tutaj warto dodać, że dobrze zadbać, aby był to płatek od proboszcza.
Z własnej parafii.
Tak, z własnej parafii. Jest to taki ślad starego zwyczaju, który był kiedyś kultywowany w Polsce, kiedy jeszcze nie było możliwości kupienia sobie opłatków.
W hipermarkecie.
Tak. Opłatki były jedynie wypiekane właśnie w parafiach bądź w klasztorach przez siostry. I generalnie był taki ciekawy zwyczaj, że proboszcz danej parafii błogosławił te opłatki, a następnie przez najczęściej kościelnego były roznoszone po domach wiernych z życzeniami jako wyraz takiej jedności ze wspólnotą parafialną. U nas akurat w naszej parafii jest tak, że w pierwszą niedzielę Adwentu nasz proboszcz również błogosławi opłatki i zachęca wiernych, żeby przychodzili do zachrystii właśnie te pobłogosławione opłatki zanosili do swoich domów i dzielili się nimi właśnie w czasie Wigilii.
To też nie jest aż tak archaiczny zwyczaj, skoro my go jeszcze pamiętamy
tak,
z naszego dzieciństwa.
Dokładnie. Ja akurat wychowywałam się na wsi, gdzie taki był kościelny pan Karol, na którego zawsze oczekiwaliśmy, bo którąś w niedzielę Adwentu zawsze przechodził z wizytą właśnie od proboszcza, przynosząc właśnie opłatki. Jednocześnie jeszcze chciałam tylko dodać do tego, co wcześniej Piotrek powiedział o odczytaniu Ewangelii. Myślę, że jeżeli są młodsze dzieci w rodzinie, to warto też wcześniej uświadomić im, czy wyjaśnić treść Ewangelii, szczególnie zwracając uwagę na to, że to nie jest jakaś legenda czy opowieść, ale jest to fakt historyczny, że Chrystus jest naszą centralną postacią w historii ludzkości i właśnie dlatego tak uroczyście świętujemy Jego narodzenie. Jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, przyszedł na ziemię po to, żeby nas zbawić. Ważne jest, aby mieć świadomość sensu świętowania, dlaczego w ogóle gromadzimy się razem w tym dniu, razem przy stole i świętujemy. Tak sobie pomyślałam w tym roku, przygotowując się do tej audycji, że właśnie po czytaniu Ewangelii może właśnie warto by było również w naszym domu zostawić taką chwilę czasu na krótką refleksję, medytację i wejście w tą rzeczywistość nocy betlejemskiej przedstawioną nam właśnie w Ewangelii. Być może wpatrzeć się w parę młodych ludzi właśnie, którzy znaleźli się w bardzo trudnych, niemal bez wyjścia warunków, bez dachu nad głową, a jednak święty Józef stoi przy Maryi, wspiera ją, znajdzie miejsce na przyjście Jezusa. W końcu Jezus rodził się w stajni, w największym ubóstwie. Może warto zastanowić się nad tym, co tak naprawdę to oznacza dzisiaj dla każdego z nas w tej rzeczywistości, w której się znajdujemy. Tutaj też święty Franciszek, którego ja szczególnie lubię, który zresztą, jak to przypomnę, jest prekursorem w ogóle szopki i przedstawiania tej rzeczywistości właśnie obrazującej tą noc betlejemską. Właśnie mówił, że dla niego symbol żubka i wpatrywanie się w ten żubek miało zawsze taki charakter duchowy i pozwalało wejście rzeczywistości ewangelicznej, a jednocześnie było taką szkołą prostoty, ubóstwa i pokory. Może warto te przemyślenia kontynuować zarówno w Wigilii, jak też w przeżywaniu kolejnych dni świąt. Dalej, jeżeli chodzi o dalsze elementy, to tutaj jak uświadomimy sobie to, że Jezus jest żywym obrazem miłości Boga do ludzi i szczególnie w tą noc właśnie czeka na otwarcie naszych serc, na przyjęcie Go, to wyrazem właśnie tego przyjęcia i dzielenia się tą miłością i radością jest właśnie bycie razem z bliskimi w tym dniu, w szczególny sposób przeżywania, tworzenia atmosfery radości, miłości, pokoju właśnie w tych wspólnych spotkaniach w gronie rodzinnym. Tutaj jest bardzo jeszcze bogata symbolika całych świąt. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o Wigilię, to po wieczerzy zwykle czas pomiędzy pasterką wypełniamy, tak jak widać to na zdjęciu, wspólnym śpiewaniem kolęd. Część z nas muzykuje, więc gramy, śpiewamy. Jest to czas właśnie oczekiwania na pasterkę o północy. Ważne jest jednak, żeby nie zatrzymać się tylko na tym pierwszym dniu, ale przede wszystkim przeżyć kolejny dzień, pierwszy dzień świąt, właśnie na dalszej kontemplacji tej rzeczywistości przyjścia Pana Jezusa na świat.
My staramy się, pomimo tego, że jesteśmy uczestnikami pasterki, staramy się również uczestniczyć we mszy w ciągu dnia, tym bardziej, że tak naprawdę jest tak bogata liturgia i kolejne czytania, które są przeznaczone na kolejne msze, również pozwalają tak bardzo bogato świętować to Boże Narodzenie.
Tutaj w tym pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia w Polsce była taka tradycja, że raczej unikano odwiedzin znajomych, tylko rodzina gromadziła się na właśnie wspólnym przeżywaniu tego czasu. Jest to może dobry czas, żeby uzupełniać jeszcze właśnie dodatkowe elementy, na przykład w naszej szopce można zostawić na przykład postacie pasterzy i owiec i wyjaśnić dzieciom, że jest to znowu rzeczywistość ewangeliczna, że właśnie mniej więcej 2 kilometry od Betlejem było pole pasterzy, na którym właśnie anioł obwieścił pasterzom rzeczywistość narodzin Jezusa. I co jest piękne, oni przyjęli to i z radością pobiegli właśnie w to miejsce, które wskazał im anioł i oddali hołd Panu Jezusowi. Można też omówić z dziećmi homilię z tego dnia, czy podzielić się również refleksjami dotyczącymi właśnie tego święta.
I tak naprawdę kolejne 8 dni, czyli cała oktawa Bożego Narodzenia jest jakby równoważna w ważności liturgicznej Dniowi Bożego Narodzenia. To jest całe jedno święto ośmiodniowe tak naprawdę i warto, żeby również w ten sposób popatrzeć też na te kolejne dni, bo to też są momenty takie, które pozwalają nam ukazywać kolejne prawdy dzieciom. To, że zaraz po drugi dzień świąt jest poświęcony świętemu Szczepanowi, no to jest rzecz naprawdę niesamowita i niesłychana, prawda? Że w momencie, kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, naraz spotykamy się bezpośrednio z pierwszym męczennikiem. I to też jest ten element właśnie katechumenatu, tak? Czyli wdrażanie, dodawania świadectwa tak naprawdę. To, że Chrystus się rodzi od razu, prowadzi do tego, że tak naprawdę musimy być Jego świadkami. Że to spotkanie jest tak z Chrystusem, jest tak ogromnym doświadczeniem, że pozwala nam świadczyć tak naprawdę również tak, jak świadczył święty Szczepan. Kolejny dzień poświęcony świętemu Janowi, później w oktawie Bożego Narodzenia pojawiająca się niedziela świętej rodziny. To są kolejne elementy i momenty, które też wymagają i pokazują nam, w jaki sposób możemy jakby wychowywać i budować wiarę naszych dzieci.
Już na zakończenie tylko chciałam powiedzieć o takiej praktyce, o której przeczytałam w rytuale rodzinnych świętych wieczorów, które kiedyś były praktykowane w Polsce. One zaczynały się od wieczoru wigilijnego i trwały aż do uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli Święta Trzech Króli 6 stycznia. I w dawnej Polsce chrześcijańskie rodziny w ten sposób kultywowały tradycję, zasiadając rodzinami do wieczerzy w atmosferze właśnie takiej bliskości i ciepła rodzinnego. Po wieczerzy śpiewano kolędy, a również tym śpiewom towarzyszyły różne obrzędy. W ten sposób też celebrowano oktawę Bożego Narodzenia i jednocześnie w tym klimacie serdeczności i odpowiedniej atmosferze rodzina wspólnie modliła się oraz pogłębiała więź międzypokoleniową. W odpowiedniej właśnie takiej sprzyjającej atmosferze przekazywano również treści ewangeliczne o wcieleniu Bożym, o Bożym Narodzeniu, ale też przekazywano wiadomości z historii danej rodziny, z historii narodu. I generalnie myślę, że ta praktyka świętych wieczorów jest taką piękną praktyką, która myślę, że może być kontynuowana w naszych domach i pielęgnowana w naszych domach rodzinnych. Tu przede wszystkim też może być związana z czytaniem Pisma Świętego, choćby kilku wersetów i wspólną modlitwą. Jan Paweł II, może już tak na zakończenie powiem, że powiedział, że człowiek żyjący ciągłością kultury i ciągłością dziejów oddycha całym tysiącleciem kultury narodowej. Dzięki temu jest sobą i sobą pozostanie. Myślę, że to ten zbliżający się właśnie czas świąt jest takim bardzo pięknym czasem, na który wszyscy czekamy i chociaż oczywiście mamy zdecydowanie trudniejsze warunki w tym roku niż zwykle, to też zachęcamy, żeby tą serdeczność i tą atmosferę również przenosić na naszych bliskich w taki inny sposób, na przykład przez wysyłanie sobie życzeń, maili, SMS-ów, dzwonienie do siebie z życzeniami, rozmowy, które mogą być właśnie przeprowadzane w czasie tych świąt, które też pozwalają utrzymać te relacje, pomimo tego, że nie możemy może zasiąść przy wspólnym stole. Jeszcze tylko dodam, że warto też pamiętać o naszych bliskich, na przykład sąsiadach, którzy może pozostają tą noc samotni, w jakiś sposób również złożyć im życzenia, czy podzielić się czymś z naszych stołów. Myślę, że to może być taką też dobrą praktyką i przybliżać nas do siebie nawzajem.
To chyba tyle tytułem wstępu. Myślę, że ten czas, który jest przed nami, będzie też czasem rozwinięcia, dzielenia się nawzajem tymi swoimi doświadczeniami, które Państwo przed radioodbiornikami też na pewno bogate macie.
Dziękuję bardzo. Państwo, Alicja i Piotr Kuropkowie są naszymi gośćmi. W tym roku, jeszcze tak tytułem uzupełnienia, było wspomniane, że ojciec rodziny przewodzi modlitwie. Oczywiście, no ale uruchamia całą rodzinę, poszczególne elementy tej modlitwy mogą w uzgodnieniu, prawda, z ojcem rodziny, inni członkowie też w tym prowadzić. Ale w tym roku, ze względów właśnie takich, jakie mamy, gdzie zostały odwołane wizyty duszpasterskie w parafiach, początkowo miało być na zaproszenie indywidualne złożone w parafii, ale teraz na przykład u nas w Toruniu ogłoszono, że nie ma czegoś takiego, tylko w kolejnych dniach tygodnia, jak były kolędy po domach, to teraz mieszkańcy z tych domów mogą przyjść do kościoła na specjalną, dodatkową mszę świętą, która będzie właśnie w intencji tychże rodzin. Ale brakuje kapłana nam w mieszkaniu, w naszym domu. I tutaj trzeba stwierdzić, że nie musi brakować, dlatego że my jako rodzice pełnimy w naszej rodzinie funkcję prorocką, kapłańską i królewską. I jeżeli wśród naszych dzieci nie ma księdza, diakona albo akolity, którzy no z urzędu są upoważnieni, że tak powiem, z racji funkcji do błogosławienia, to ojciec rodziny jak najbardziej ma prawo i powinien z tego skorzystać i poświęcić mieszkanie. Z kropidłem przejść się, z kolędą na przykład również w tym czasie i rodzice też mają prawo, no obowiązek błogosławienia dzieci. Tutaj też to błogosławieństwo dzieci przez rodziców może zaistnieć i nie jest to żadne przekroczenie jakiegoś prawa kościelnego. Bo już wielokrotnie na audycjach dla małżonków i rodziców księża to mówili. Teraz księdza nie mamy. Zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla małżonków.
Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi. Płatek śniegu strunął z nieba, w oknie każdym ktoś czeka pierwszej gwiazdy. Znów cały świat śpiewać będzie radość, głosząc wszędzie chwały Pan na niebiosach, a pokój wszystkim nam. Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi. Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:16. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mamy temat, całą rodziną świętujemy Boże Narodzenie. Naszymi gośćmi są Państwo Alicja i Piotr Kuropkowie. I czekamy na Państwa telefony, ewentualnie wpisy na Facebooku, bo jakoś nie widzę. Więc wracamy jeszcze z naszymi gośćmi do tego świętowania, co by jeszcze można było powiedzieć, co w krótkim czasie, pół godziny nie zdążyliście dodać. No przygotowania potraw wigilijnych, no to też można powiedzieć, że robimy wspólnie. Nie tylko mama w kuchni pracuje, ale każdy ma jakąś funkcję. Dzieci od maleńkich bardzo lubią różne rzeczy z ciastem robić, prawda? Powiedzcie coś.
Oj tak, to na pewno. Zresztą myślę, że teraz też te przygotowania w wielu domach trwają i nawet jak są radia włączone, to pewnie ręce zajęte jeszcze ciastem, a nie telefonami.
No właśnie.
Ale rzeczywiście, to jakby tutaj wracamy cały czas też do tego czasu, powiedzmy, adwentu, bo właśnie przez te przygotowania też jakby wyraża się istota, jakby ważność świąt, prawda? Właśnie przez to, że się przygotowujemy, że szykujemy, podkreślamy tym właśnie istotę świąt. I no, u nas rzeczywiście taką wielką tradycją jest wspólne rodzinne siedzenie i dekorowanie pierniczków. Pierniczki, no najczęściej pierniczki mamy dostarczane takie surowe przez moją kochaną mamę, przez babcię.
Wypieczone,
w sensie surowe, nieozdobione. Mama moja te pierniki piecze, ale później całą rodziną siedzimy i ozdabiamy, śmiejemy się przy tym, dzielimy się. I to jest ważne, że to jest też czas takiego przede wszystkim bycia ze sobą i właśnie od takiej bardziej zabawy z małymi dziećmi do teraz tak naprawdę poruszania też różnych spraw ważnych, istotnych i okazją też do porozmawiania ze sobą.
Śmiejemy się zawsze, bo generalnie jest tak, że panowie się śmieją, że kobieca, żeńska część naszej rodziny przygotowuje pierniczki piękne, a mężczyźni przygotowują pierniczki smaczne. Taka ciekawostka.
No, odbierzmy telefon, słuchamy Radio
tak,
Maryja.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Danuta z Wrocławia się kłania.
Witamy panią Danutę.
Bardzo pięknie opowiadacie wszystko. Ja też przeżywam, teraz jestem sama i sama święta spędzę, ale nie martwię się, bo tyle u was wszędzie ludzi, także to jest coś pięknego. Ale ja chciałabym zapytać, może państwo by powiedzieli, jakie potrawy na stole, bo ja też swoje dawne czasy pamiętam. Jakie potrawy u państwa na stole są, jeżeli by można zapytać?
Oczywiście, pani Danuto, dziękujemy za to pytanie.
To jest pytanie na tak naprawdę też bogatą opowieść o naszym uczeniu się siebie nawzajem i budowaniu własnego małżeństwa, bo pochodzimy z dwóch kompletnie różnych tradycji, można powiedzieć też kulinarnych i z dwóch różnych nasze rodziny rejonów Polski.
Tak, moja tradycja wywodzi się z Polski Wschodniej. natomiast męża?
No to jest bardzo poznańska. A spotkaliśmy się we Wrocławiu, który też jest takim tygrem kultury, ale to rzeczywiście musieliśmy uczyć się siebie nawzajem i tak naprawdę zbudować na tych dwóch tradycjach naszą wspólną teraz tradycję rodzinną.
Tak, jeżeli spędzamy święta u naszych rodziców, to raczej dominują te tradycje każdego z domów. Natomiast w naszej tradycji mamy jako zupę najczęściej barszcz czerwony z uszkami, mamy różne rodzaje ryb, no przede wszystkim karp, ale też inne ryby, są śledzie w różnych postaciach, ryba po grecku. Mąż od jakiegoś czasu przygotowuje też taką nową potrawę tuńczyka. Są pierogi przede wszystkim z grzybami, znaczy z kapustą i grzybami, chociaż kiedyś robiliśmy pierogi, na które pomysł podsunęła nam nasza znajoma, traktowane w ich domu, z śliwkami na przykład suszonymi, także że też ciekawe.
A jeżeli chodzi o te pierogi z grzybami, tak? czy z kapustą, to one to są dwa rodzaje pierogów, tak? Czy grzyby z kapustą wymieszane?
Wymieszane grzyby z kapustą.
Wymieszane. U nas były osobno, bo jedni lubili kapustę, drudzy grzyby i one się różniły troszkę kształtem, więc można było wybierać.
A, to ciekawe. To u nas jest wymieszane już kapusta z grzybami, natomiast uszka mamy z grzybami.
Ale my się cieszymy tak naprawdę, bo nawet jak jesteśmy na Wigilii, odwiedzamy naszych rodziców, to widzimy, że też te tradycje jakby się łączą, bo ta tradycja z mojej rodziny poznańska to jest... Jak rozmawialiśmy, szukaliśmy, to bardzo mało rzeczywiście osób ma taką tradycję. To jest na przykład zupa rybna, ale zupa skarpia, z tych wszystkich części, które skarpia pozostają, ale zupa rybna z rodzynkami. I to jest dla niektórych nie do przejścia. natomiast zupa, na której ja się wychowałem i zawsze się kojarzy mi też ze świętami Bożego Narodzenia. Tam są też ziemniaki, na przykład w mundurkach, potrawa, która rzadko występuje też na stole takim najczęściej spotykanym. Tak, u Ali w domu zawsze się robiło kutię, natomiast w domu moich rodziców to są poznańskie makiełki. Także no było na pewno ciekawe doświadczenie, to były pierwsze wigilie, ale żeby to pogodzić, to przez jakiś czas robiliśmy tak, że nawet jak szliśmy do rodziców, to na początku przynosiliśmy swoje potrawy, sami przygotowaliśmy taką małą wigilię jakby w swoim domu, w gronie dwójka, czy jakby się pojawiała Karolina, taką symboliczną i wtedy dalej szliśmy do rodziców i jakby łączyliśmy też te potrawy.
Pani Alicjo, czy zna pani coś takiego jak już w tej drugiej części wigilii słodkiej kisiel żurawinowy ze śleżykami?
O, niestety nie znam. To bardzo ciekawe.
Z Wilna. Ale odbierzmy może telefon, bo jest telefon. Oczywiście. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, kogo witamy i skąd?
Dzwonię z Śląska, z Orzesza. Mam na imię Barbara, nazwisko Draga.
Witamy panią Barbaro, słuchamy.
Moja wigilia, która była w moim domu rodzinnym, zawsze była bardzo pieczowita i przygotowana z taką, można powiedzieć, z takim sercem.
Tak, z pietyzmem.
Ja pochodzę z rodziny, gdzie miałam 6 rodzeństwa. Rodzice Jadwiga i Antoni, obydwoje piekarze, cukierniki.
O.
Cały czas przygotowania do Wigilii rozpoczynał się wtedy, kiedy we Wigilię o godzinie 13:00 tata zamykał sklep, mama schodziła za lady i wtedy zamykaliśmy drzwi. A że nie mieliśmy swojego domu, bo mieszkaliśmy przy tej piekarni w jednym pokoju, bo rodzice przyprowadzili się z Pszczyny. I to ojciec przynosił choinkę, stawiał w sali sprzedażowej. stół stawiał z braćmi, jak już byli takie chłopaki, bo to też były wszystkie piekarze. I jak postawiona została ta choinka i zrobiony ten stół, a mama przed świętami, chociaż tata cukiernik, to ona sama przygotowywała specjalne pierniki. Piekła je od Mikołaja do świąt. Bardzo dużo. Wspaniały przepis. Było to wszystko takie pachnące. Stół mama nakrywała, ale przedtem do stołu podchodził ojciec. Sypał ziarno z jednej strony, z drugiej strony sianeczko. Na to był wciągany biały obrus. A ten stół był bardzo duży, bo jeszcze zapraszaliśmy zawsze taką starszą ciocię. To była siostra mojej babci. Jak ten stół został przykryty, wtedy mama wnosiła krzyż i prosiła dwoje z rodzeństwa, żeby postawili świece. Potem najstarsza siostra przy krzyżu kładła opłatek. Za krzyżem, to znaczy za opłatkiem, był przynoszony chleb, który ojciec upiekł z takim dużym krzyżem. Przed to była miseczka z solą. Po jednej stronie miseczka była z wodą święconą, a po drugiej stronie był talerz dla gościa. Było to wszystko tak pięknie zrobione. Świece się rozpalało. Mama oczywiście napiekła, wspaniała była kucharka. Tak jak cukiernik, tak i kucharz, ojciec. Wszystko pięknie było ułożone. Siadaliśmy do tej Wigilii. Ojciec oczywiście rozpoczął nam modlitwę. Tylko było tak, że pierw była Wigilia, a potem był opłatek, dzielenie się. Ale ja to troszeczkę zmieniłam. Bo ja to w swojej rodzinie, którą założyłam w Orzeszu, też miałam troje dzieci i mam do tej pory, to ja po prostu opłatek dzieliło się na samym początku życzenia i nikt nie mógł do stołu przyjść,
tak,
który nie był po spowiedzi. Wszyscy się musieli pogodzić, jak tam wiadomo, sześcioro rodzeństwa, to tam i szturchańce też były. To po prostu było tego. I zawsze ta nasza ciocia przyjeżdżała z Pszczyny. To była dawna dama do towarzystwa hrabiny. To był specjalny człowiek. Ona opowiadała różne rzeczy z Wigilii w hrabiostwie i z Wigilii tej, które ona po prostu miała. Ale ona miała troje mężów. Bo tak, jeden umarł, potem z drugim, drugi i tak do trzeci. Nie doczekała się żadnego potomstwa. Ale za to moja mama dostarczała i nas, sześcioro, że było bardzo wesoło. Śpiewaliśmy pięknie kolędy. Moja mama miała cudny głos, bo pochodziła z linii od Wagnera. Od tego słynnego muzyka. Ojciec też pięknie śpiewał. W ogóle on był tak uduchowiony i tak był, tak kochał Boga, że to było widać. On zawsze powiedział, nie masz czasu na modlitwę, to módl się pracą. Naprawdę, rodzice byli wspaniali, pomagali do kościoła. U nas bardzo często kapłani przebywali, przychodzili, odwiedzali naszych rodziców. Ojciec bardzo wspierał w ogóle kler i dla nas kapłan to był Bóg w domu.
Wizyta księdza, tak?
Tak, naprawdę cudownie. I co jeszcze? Od mojej mamy, od ojca, brat jest błogosławionym. Jan Wagner w Pszczynie był z Piasku i w Bydgoszczy był proboszczem i z swoimi współbraćmi ich rozstrzelali. I dowiedziałam się, jak byłam w Bydgoszczy, że właśnie szukali kogoś takiego, co jest z rodziny. A mój syn najstarszy tam właśnie za Bydgoszczą wybudował i tam się przeniósł. I jak go pierwszy raz pojechałam odwiedzić, jak wybudował ten dom, to zawieźli nas do Bydgoszczy i odwiedziłam wszystkie kościoły. A co najpiękniejsze, pojechałam z synem i z moim mężem już na wózku właśnie do Torunia. I byliśmy tam w tym kościółku. Miał też szczęście jeszcze zobaczyć ten piękny, wystawiony kościół, tych wszystkich świętych, tego Ojca Świętego, jak żywego, za ołtarzem głównym. I poszłam zamówić mszę świętą i mówię tej siostrze w tej kancelarii, że ja bym chciała jakiś taki folder Radia Maryja. I to się okazało. Szukała, znalazła. Piękny folder i tam pisze na tym folderze, pozdrowienia z Radia Maryja. Wszystko, no to co cudowne, naprawdę. Potem jechaliśmy z powrotem, to zawiózł mnie na grób, co jest tam w lesie, księdza Popiełuszki, tam jest taki krzyż, bo wiadomo, że ten grób jest gdzie indziej, ale tam jest takie coś, właśnie ten krzyż taki powalony w tym miejscu, gdzie go podobno po prostu zaskoczyli.
Porwali, tak.
Powiem jedno, najpiękniejsze święta to są właśnie wtedy, kiedy w każdym człowieku przy stole wigilijnym ta Boża dziecina rodzi się w sercu.
O.
Ja jak składam życzenia, to mówię każdemu. Mój ojciec zawsze mówi tak. Pamiętaj, Barbara, być dobra jak chleb.
Wojtek?
I było to takie wszystko cudowne, że po prostu te święta są piękne. Ale w tamtym roku, 24 listopada, umarł mój mąż. Ale nigdy nie jestem sama. Bo mam właśnie to radio.
Tak,
cały
pani Barbaro.
Nie wyłączam nigdy.
Tak, to jest wspaniały towarzysz ludzi samotnych również i przede wszystkim dla samotnych, bo nie są sami. Jesteśmy w rodzinie, w wielkiej rodzinie Radia Maryja. Dziękujemy bardzo pani Barbaro. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ani ze Starego Torunia.
Witamy.
Dla nas i dla naszej całej rodziny okres Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia jest wyjątkowym czasem, w który angażują się wszyscy w domu, a jest nas sporo, ponieważ my z mężem mamy 6 dzieci.
Gratulacje.
Tylko od 10 lat do 3 miesięcy. Mieszka również z nami moi rodzice oraz prababcia. Więc generalnie przygotowanie jest wielopokoleniowe. I cóż, angażujemy się wszyscy tak naprawdę i w Adwent, i w przygotowanie świąt. Do świąt się przygotowujemy od początku Adwentu, kiedy siadamy z dziećmi wspólnie, rozmawiamy odnośnie właśnie tego, że zaczyna się Adwent. Przygotowujemy się na narodziny Pana Jezusa. Oni to tak trochę dosłownie odbierają, bo wiedzą, co znaczy przygotowywanie się na narodziny dziecka. Ale rozmawiamy o tym, że Adwent to jest czas, kiedy podejmujemy jakieś życzenia czy pracę nad sobą, nad tym, żeby po prostu być lepszym. I jako właśnie taki prezent małemu urodzonemu Jezuskowi podarować jakąś dobrą zmianę siebie. Mamy również to przygotowanie takie w postaci rekolekcji czy rolat, które nie jest łatwo, że tak powiem, na nie jeździć, ale sporadycznie udaje nam się jeździć. Ten rok był wyjątkowy i, że tak powiem, sobie odpuściliśmy rolaty. Natomiast każdego dnia po modlitwie wieczornej czytaliśmy opowiadanie książeczki 24 opowieści adwentowe czekając na Jezusa, które te opowieści krążyły wkoło narodzin Pana Jezusa i pokazywały właśnie przygotowywanie się na Jego przyjęcie. Były tam fragmenty i z Pisma Świętego, i jak aniołowie w niebie się przygotowują na przyjście Pana Jezusa. Jak i również zwierzęta, bo do tych małych dzieci to tak najbardziej trafia jednak, jak to jest z perspektywy małych zwierzątek różnych. Również jeśli dzieci coś oglądają, to jest to związane z Bożym Narodzeniem, ale jest to na przykład taka bardzo piękna bajka, opowieść o Bożym Narodzeniu, kiedy głównym bohaterem tak naprawdę jest osiołek, który się opiekuje świętą rodziną, tak? Który zostaje wybrany właśnie jako ten osiołek, który ma pomóc Józefowi w przetransportowaniu bezpiecznym Maryi i Dzieciątka Jezus do Betlejem, tak? I później ma im służyć, tak? Mamy również robienie wspólne ozdób świątecznych, podczas których słuchamy kolęd, pastorałek, śpiewamy wspólnie, wspominamy poprzednie Boże Narodzenie, poprzednie przygotowania i dowiadujemy się, co tak naprawdę dla naszych dzieci jest ważne, że na przykład oni bardzo czekają na moment, kiedy tato jako głowa domu stanie odświętnie ubrany i odczyta fragment Pisma Świętego. Kiedy weźmiemy opłatek do ręki i będziemy sobie składać życzenia, będziemy się dzielić wspólną radością, jak i również czekają na przyjście Świętego Mikołaja. Ale dla naszych dzieci jest to Święty Mikołaj, a nie Świetny Mikołaj. Nasze dzieci wiedzą, że Święty Mikołaj był biskupem i od czasu bycia dzieckiem lubił pomagać ludziom anonimowo i sprawiać prezenty anonimowo. Po prostu takim wytłumaczyliśmy opowieść o świętym Mikołaju, biskupie znają i bardzo im się to podoba i sobie tak tłumaczą, że nigdy go nie widzieli, bo święty Mikołaj, biskup, podrzucał to, co ludzie potrzebowali, ale nie postrzeżenie, także nikt nie wiedział tak naprawdę, kto to zrobił. Jeszcze z takich właśnie rodzinnych przygotowań, kiedy razem przygotowujemy wieczerzę wigilijną, każdy ma jakieś zadanie. Oczywiście dzieci, z dziećmi jest pieczenie pierników i ozdabianie. Dziewczynki starsze pieką ciasta, do których babcia przygotowuje orzechy, migdały. Znaczy moja babcia, a ich prababcia. Natomiast syn z babcią pierogi lepił. Później jest wspólne przygotowywanie potraw rybnych. Dzieci nakrywają stół do wieczerzy wigilijnej, pilnują, żeby był biały obrusek, sianko pod obruskiem.
No dobrze, bardzo.
Ustawiają nakrycie, tak? Pamiętając o tym, żeby ustawić jedno nakrycie więcej, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ktoś do nas nie przyjdzie na Wigilię. I jeszcze takim ważnym elementem jest budowa szopki. Też się zajmują tym głównie dzieci. Co roku wymyślają i projektują szopkę. Pamiętając, że jest Dzieciątko Jezus, które się pojawia właściwie w trakcie wieczerzy wigilijnej. Jest Maryja, Józef, zwierzątka, pastuszkowie, królowie oczywiście. No i czasami jest z klocków, a w tym roku zamierzają zrobić z lalek i właśnie teraz przygotowują ubranka dla nich, żeby odpowiednio zachować i symbolikę i jak właśnie sobie to dzieci wyobrażają, jak wyglądały te wszystkie postaci. I podsłyszałam również, że dzieci w tym roku zamierzają nam zrobić małe przedstawienie bożonarodzeniowe.
Jasełka.
Tak, małe, krótkie jasełka. No jest ich 6, to już sobie rolę słyszałam. Rozplanowali i teraz będziemy czekać. Zobaczymy, jak oni nam to właśnie wszystko przedstawią.
Wspaniale.
Dobrze, dziękuję Pani Aniu za pomysły, za podsunięcie pomysłów. Bóg zapłać. Nasi goście chcieli coś dopowiedzieć.
Do tego, co przed chwilą zostało powiedziane przez Panią Anię odnośnie przygotowań w jej rodzinie i szczególnie przygotowań dzieci, chcieliśmy dodać jeszcze taki obrazek, który ostatnio widzieliśmy w rodzinie naszej, naszej siostry męża, gdzie zobaczyliśmy po przyjściu, dzieci nam pokazały, są to małe dzieci, takie 4 i 7-letni chłopiec, 4-letnia dziewczynka i 7-letni chłopiec, gdzie pokazały nam, jak w swoim pokoju na parapecie wraz z mamą przez cały okres adwentu przygotowują jak gdyby inscenizację
Drogi do Betlejem.
Także byliśmy pod wrażeniem, bo tam na początku był domek Maryi, obok warsztat Józefa. Oni czytają z mamą fragmenty Ewangelii, po czym generalnie wypełniają to właśnie tymi swoimi pomysłami ilustrującymi te wydarzenia. Następnie były takie stópki małe, które obrazywały drogę do Betlejem rodziny, gdzie właśnie Maryja z Józefem na osiołku przemieszczają się właśnie w tej chwili jeszcze cały czas w stronę Betlejem. W Betlejem przygotowane jest już miejsce, gdzie osiądą właśnie w stajence i gdzie będą odbywały się narodziny Jezusa. Także rzeczywiście niesamowite są te pomysły dziecięce i tutaj myślę, że jeżeli rodzice są w stanie podsunąć im odpowiednio właśnie te treści, nawet właśnie czytając z nimi wspólnie i analizując właśnie Ewangelię, czy też pewne opowiadania, o których Pani Ania mówiła, to może być to piękna inspiracja i przygotowanie do takiego pełniejszego przeżycia właśnie świąt przez dzieci.
Jest taki wzruszający też pomysł, jakby przygotowywanie żłobka dla Pana Jezusa, gdzie dzieciaki mogą z każdym dobrym uczynkiem dołożyć jedno źdźbło sianka. I tak naprawdę przez cały okres adwentu wiedzą, że im więcej tego dobra uczynią, tym bardziej miękko Pan Jezus będzie miał, gdy w tym żłobku zostanie złożony na tym sianku. Także to też jest taka rzecz, która może ich motywować, pokazywać dobro i to, w jaki sposób mogą też jakoś się rozwijać, pracować nad sobą. Właśnie też u mojej siostry widzieliśmy taki kalendarz adwentowy, który za którym nie chowają się ciasteczka i słodycze tylko i wyłącznie, tak jak tych, których można kupić w sklepach, ale każdego dnia pojawia się jakby nowe zadanie do wykonania związane z przygotowaniami do świąt. Także to też jest taka godna zauważenia propozycja.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Koszalina dzwoni.
Witamy Panią Barbaro, słuchamy.
Witam. No jestem taka zdenerwowana, ale chciałabym tak właśnie, słucham cały czas audycji i pracuję i chciałabym dać takie świadectwo, bo przed, tak myślę, około 25 laty mój mąż jest artystą, więc bardzo wrażliwym człowiekiem i taki pomysł miał, że mówi, no czemu ma być u nas w domu pusty talerzyk? Może zaprośmy kogoś, jakiegoś bezdomnego, samotnego człowieka. Ja tak na początku byłam przeciwna, nawet troszkę się zdenerwowałam i wiem, że tak dzień, dwa, trzy chodziłam z tą myślą, biłam się w ogóle z myślami, bo mówię, no jak obcy człowiek, bezdomny, a tu jednak grono rodzinne, no nie bardzo mi się to podobało, ale w pewnym momencie byłam taka zła na siebie, że mówię, Byszek, wiesz co, nie zapraszaj jednego, tylko zaproś dwóch. No i mąż poczynił starania, nawet zadzwonił chyba do MOPS-u jeszcze gdzieś i byliśmy bardzo zdziwieni, kiedy właściwie to nie otrzymaliśmy pomocy, bo ludzie byli też tak zdziwieni tym naszym pomysłem, że no to proszę Państwa, no my nie wiemy, my i tak dalej, jakoś tak się wymigiwali, można powiedzieć. No i w końcu mąż zaprosił dwóch bezdomnych ludzi ze schroniska. No i faktycznie przyszli. No i to był ten pierwszy raz. I faktycznie no było to coś niesamowitego dla moich dzieci, bo dzieci wtedy jeszcze były małe, teraz już są naprawdę dorosłymi ludźmi. I od tamtej pory właściwie to stało się naszą tradycją. Wiem, że nawet w rodzinie dalszej mojej, no różne były na ten temat poglądy, tak jakoś jedne były pozytywne, no były też negatywne, ale stało się to naszą tradycją i później mieliśmy z tego powodu również taką ogromną radość, ponieważ jeden z tych właśnie bezdomnych stał się takim naszym podopiecznym przez wiele lat i był z nami w każde święta. Później bardzo ciężko zachorował. Umieściliśmy go, nawet udało się, w domu pomocy, gdzie no po prostu już był tak chory, że umarł. Ale jeszcze przed śmiercią udało mi się zaprosić do niego księdza, który zaopatrzył go w wiatyk. I była taka sytuacja, kiedy już po jego śmierci nikt, po prostu on nam zostawił swoje rzeczy. Tam było tego niewiele, takich no troszeczkę drobiazgów. Ja tak przeglądając te drobiazgi, zobaczyłam kopertę i otworzyłam tą kopertę, wyciągnęłam, była kartka, a na tej kopercie pisało: to jest dla mnie najważniejsze, więc byłam bardzo ciekawa. Otworzyłam, wyjmuję, tam kartka od księdza z wiatykiem i wiersz, bo ten człowiek był bardzo inteligentny, po prostu tak się jego życie potoczyło. No, różnie się życie toczy. I ten wiersz był tak piękny i mam to do dzisiaj. Tak, po prostu jest to taką ogromną radością dla nas wszystkich. No i od tamtej pory, no nie zawsze był jednak ten bezdomny, ponieważ były takie momenty, kiedy było u nas 17 osób, przeprowadzaliśmy się, ale nawet teraz, w tym roku, też tak pomyślałam, że może akurat. I spotykałam z mężem, jak chodziliśmy na mszę, taką panią. Kiedyś pomogłam jej zakupy nieść, odprowadziłam ją do domu, jak zobaczyłam, bo troszeczkę utykała na nogę, widziałam, że jest jej ciężko. Zaczęłam rozmawiać. No i akurat mąż mówi wczoraj, wiesz, mówi, a może byśmy tak w tym roku też kogoś zaprosili. Ja mówię, no wiesz co, no dlaczego nie? I dzisiaj spotkałam akurat tą panią, tak zaczęłyśmy rozmawiać, ja mówię, a pani mówi, jak Wigilia? No sama będę. Ja mówię, ale jak, dlaczego sama pani będzie? No, a nie ma pani rodziny? No mam, ale oni mnie nie chcą. Ja mówię, wie pani co? A może pani przyjdzie do nas? I byłam bardzo zdziwiona, kiedy ona od razu powiedziała, no bardzo chętnie. Ja mówię, dobra, nie ma sprawy, to mówię, proszę podać tylko adres dokładny, skontaktujemy się z panią i nie będzie pani sama na Wigilii. Więc jest to taka moja propozycja, bo ja rozumiem. Są piękne tradycje, jest pusty talerzyk, są potrawy wigilijne, w zależności od tego, z jakiego regionu jesteśmy. Ale jest symbolika, jest cudna symbolika. Ale dlaczego te symbole nie mogą być jak gdyby takie przeniesione do życia codziennego? Więc ten pusty talerzyk wcale nie musi być pusty. Jest wiele samotnych ludzi. Można zapytać księdza, czy jest ktoś samotny w parafii. Można gdzieś zadzwonić. Można się, przecież mamy nawet sąsiadów, którzy są samotni. I ja naprawdę zapewniam państwa, że jeżeli coś takiego się zrobi po raz pierwszy i przełamie się może jakiś tam opór, to później jest tak ogromna radość, taka satysfakcja i już staje się to taką naprawdę ogromną tradycją również. Więc to jest moja taka sugestia. No, właściwie to tyle chciałam powiedzieć.
Wspaniała sugestia, w jaki sposób teorię zrealizować w praktyce, a Bóg wtedy daje jeszcze większe szczęście człowiekowi, jeszcze większy pokój i radość. Tego się nie kupi. Tego się nie kupi w żadnym markecie. Pani Barbaro, dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Z Panem Bogiem.
Ogromnie my też dziękujemy za to świadectwo, bo ono rzeczywiście pokazuje, że jeżeli podejdziemy na serio do tych symboli, które tak nam towarzyszą, one rzeczywiście mogą się urzeczywistnić w naszym życiu. A myślę, że taka otwartość, taka może tęsknota za tym, żeby urzeczywistniły się, pewnie jest w każdym z nas. We Wrocławiu jest żywa taka opowieść, autentyczna opowieść z czasów pierwszego spotkania młodych TZ, które we Wrocławiu odbywało się już 3 razy, które odbywa się właśnie w okresie świąteczno-noworocznym. I w czasie tego pierwszego spotkania bodajże, wcześniej już pojawiają się bracia z TZ i wolontariusze, którzy przygotowują spotkanie. I oni uczestniczą w Wigilii w domach. I tak zdarzyło się, że któryś z braci TZ pomylił mieszkania.
Został zaproszony,
ale pomylił bodajże piętra. To zadzwonił do mieszkania, a tam otworzyła mu rodzina. Popatrzyli na niego.
Przywitali go
i zaprosili go. Było puste miejsce. Pomyślał, że to dla niego. Nie znał tej tradycji. I spędził święta, Wigilię właśnie z tą rodziną. Natomiast ci, którzy rzeczywiście mieli go gościć, no zaczęli się niepokoić, że nie przychodzi i zaczęli szukać go po sąsiadach. W końcu dotarli na to inne piętro i później to świadectwo tego brata, który powiedział, że on się nie spodziewał tego, w ogóle nie odczuł tego, że był osobą z zewnątrz niezaproszoną, tak, że był kimś zupełnie obcym, w ogóle nie odczuł zdziwienia, został tak serdecznie przyjęty przez to małżeństwo, przez tą rodzinę, że później dawał o tym świadectwo, także rzeczywiście myślę, że taka gdzieś tam tęsknota w nas i myślę, że trzeba pielęgnować i rzeczywiście przełamywać się i pielęgnować tą otwartość, żeby rzeczywiście te symbole urzeczywistniały się w naszym życiu.
My może nie mieliśmy takiej bezpośredniej okazji, jak nasza poprzedniczka, że w czasie Wigilii, ale również 2 lata temu i w ubiegłym roku gościliśmy w czasie świąt z kolei w tamtym roku 3 młode osoby z Ukrainy w czasie właśnie spotkania młodych, a jeszcze wcześniej o tym, co mówił mąż, również 2 studentów z Senegalu. I za każdym razem tym spotkaniu towarzyszyła ogromna radość i takie poczucie właśnie bliskości, braterstwa w Jezusie Chrystusie.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus. Ania Kujawsko-Pomorskie.
Witamy Panią Aniu.
Pozdrawiam bardzo serdecznie Państwa prowadzących, Ojca, wszystkich moich przedmówców. No po prostu to wszystko jest piękne. Zresztą to, co tutaj już wybrzmiewa z tych słów, z tych świadectw, które właśnie te osoby już mówiły, to właściwie w jakiś sposób też już nakreśla to, co chciałam powiedzieć, bo często się słyszy magia świąt, i to po prostu przebija z piosenek, z telewizji, z reklam, z wszystkiego. A ja myślę, że właśnie tam nie ma tego takiego jak magia świąt, ale są właśnie jakieś takie, mi się wydaje, że takie myślenie, takie mówienie wynika z tego, że w człowieku są jakieś uczucia, tęsknoty serca, duszy, wspomnienia z dzieciństwa. Tak jak smaki, zapachy, to wszystko się jakoś tak kumuluje w nas i to później po prostu powracamy do tego, gdzieś tęsknimy za tym. I później gdzieś tam, ale prawda jest taka, że no Bóg się rodzi, tak? Pasterzom aniołowie się zwiastowali radość i powiedzieli, że jest radość wielka, tak? I ta radość tak naprawdę to jest właśnie to, że Pan Jezus przyszedł na świat. I tak mi się wydaje, że jakby rokrocznie Bóg sprowadza, no, zsyła na nas łaski i to ta radość to jest po prostu Boże błogosławieństwo, to jest Boża łaska właśnie z tego, że Bóg się narodził, że przyszło zbawienie na świat, że przyszła ta maleńka miłość i po prostu trzeba tą miłość, tej miłości otworzyć drzwi i po prostu na różne sposoby. Ja tutaj słyszę właśnie, tej pani przyjęła kogoś, tak to tak jakby przyjęła właśnie, to otworzyła drzwi temu Panu Jezusowi. Ta radość to jest większa, tak? Ktoś inny po prostu może pogodzi się z kimś, ktoś inny pójdzie do spowiedzi, szczerze się wyspowiada i w ten sposób oczyści się, przygotuje się i po prostu otworzy drzwi Panu Jezusowi, otworzy się na tą miłość, tak? A wydaje mi się, że taki paradoks trochę polega na tym, że my dziś mamy te tęsknoty, gdzieś to wszystko w nas jest i to trwonimy na jakieś świecidełka, jakiś blicht, to wszystko, co ten świat niesie i nie robimy tego, co trzeba tak naprawdę i po świętach może się okazać, że po prostu jesteśmy jak tacy, jakby powietrze z nas zeszło, tak? Jakby po prostu nie wypełniliśmy tej przestrzeni, tych świąt Panem Jezusem, miłością Bożą. I później jest tak, mówią niektórzy, święta i po świętach, tak?
No właśnie. To no właśnie przy braku dobrego przeżycia tych świąt. Tak, tak można
nic się
powiedzieć.
Nie wydarzyło. Przede wszystkim przy tym, że zamknęliśmy się tak naprawdę na miłość Bożą, nie? Że to jest tak naprawdę, nie byłoby tych świąt, nie byłoby tego Bożego Narodzenia, gdyby właśnie Jezus Chrystus rzeczywiście nie narodził się, nie przyszedł na świat. I wydaje mi się, że ta radość, to wszystko, co temu towarzyszy, to tak naprawdę jest wielka łaska Boża i na tą łaskę Bożą możemy się otworzyć. A możemy po prostu gdzieś tam, wszystko to nam przejdzie obok i po prostu wrócimy, można powiedzieć, tacy puści, tacy może nawet rozczarowani po tych świętach, wrócimy do swoich po prostu codzienności, do swoich obowiązków i nic nas Pan Bóg nic nas nie ubogaci, dlatego że po prostu odrzuciliśmy to, nie?
Mhm.
Więc pozwólmy się narodzić Panu Jezusowi w naszych sercach, ta radość będzie w nas trwała, będzie trwała przez cały rok. Nie tylko przez też święta Bożego Narodzenia. Nie trwońmy tego na byle co, nie? Bo to jest naprawdę, to jest wielki cud. To jest święty czas, tak naprawdę, czas świąt Bożego Narodzenia, więc wszystkim życzę właśnie przeżycia takich świąt, takiej radości, tego otwarcia się na to działanie łaski Bożej, na Boga, na miłość Bożą, na tą maleńką miłość, na tą maleńką dziecinę, ale tak właściwie ta wielka miłość jest wielka, tak naprawdę. Więc wszystkim szczęść Boże życzę i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Aniu, za wspaniałe świadectwo. Chwila muzyki. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:59. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat: całą rodziną świętujemy Boże Narodzenie. Nasi goście, Alicja i Piotr Kuropkowie. Ja chciałem Państwa zaprosić, drodzy radiosłuchacze, na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 27 grudnia. Temat: po co Bogu ciało? Czyli jak nie zbanalizować świąt Narodzenia Pańskiego. Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, będzie naszym gościem. 5 stycznia, małżeńska droga do szczęścia. Państwo Trubiłowiczowie i ksiądz Marek Sawicki. 12 stycznia, chciwy traci wszystko, czyli o grzechu chciwości. 19 stycznia, źródła szczęścia dziadków. Jacek Pulikowski. I tak audycje już są do wtorku po Wielkanocy przygotowane. Na razie telefonów nie ma, to poproszę naszych gości o może jeszcze inne przykłady dzielenia się dobrem, bo właściwie to jest najważniejsze. Prezenty są symbolami, jakimiś, prawda, pod choinkę w czasach dawnych komuny. No to był wielki problem z dostaniem czegokolwiek. Także pamiętam, tata kupował już w styczniu prezenty dla nas na grudzień, na Boże Narodzenie. No bo jak coś znalazł, no to chował potem, a my staraliśmy się jako dzieci odnaleźć to, żeby wiedzieć. Słuchamy was, Alicjo i Piotrze.
Myślę, że w naszym przypadku takim wyrazem też dzielenia się dobrem, ale też takimi właśnie dobrymi życzeniami wyrażanymi właśnie szczególnie w tym okresie Bożego Narodzenia jest taka tradycja pisania kartek, którą ja cały czas pielęgnuję w naszym domu i Piotr mi w tym towarzyszy. I pomimo, że to troszkę kosztuje zachodu i siedzenia z tymi życzeniami wcześniej, ale wiem, że daje dużo radości moim bliskim. Wysyłamy tych kartek naprawdę dużo, bo około 30. I również cieszymy się, kiedy otrzymujemy życzenia od naszej rodziny czy też znajomych. I wiem, że niektórzy, jak potem się spotykają, to mówią, że bardzo, bardzo czekają właśnie na te kartki z życzeniami. W Wigilię ustawiamy te kartki, które dostajemy również za szopką i jak gdyby przez to też czujemy taką jedność z naszymi bliskimi. Ja myślę, że takie życzenia, które możemy sobie właśnie przesyłać, szczególnie w tym roku, kiedy nie jesteśmy w stanie się spotykać może w tak szerokim gronie, mogą mieć jeszcze taki właśnie ważniejszy wyraz i charakter. Jeżeli nie piszemy kartek, no to też można oczywiście kontaktować się telefonicznie czy wysyłać SMS-y, na które też wiele osób czeka i z radością je otrzymuje.
Staramy się też, żeby one rzeczywiście były też jakimś świadectwem przeżywania tego czasu, żeby nie były to takie życzenia właśnie tak jak chyba pani Ania też mówiła, czy magicznych świąt, już nie pamiętam kto, ale jedna ze słuchaczy wspomniąca, tak, żeby to nie były tylko i wyłącznie magiczne święta, ale żeby rzeczywiście wynikały one z tego, co przeżywamy. I naprawdę to jest ciekawe, że osoby czasem, do których jest to świadectwo jakieś, które niekoniecznie są specjalnie związane nie wiem, z kościołem czy wierzące, okazuje się, że one też na te życzenia w jakiś tam sposób czasem czekają. Przynajmniej tak się z nami dzielą.
Pamiętam, że kiedyś złożyłam takie właśnie bardzo duchowe życzenia mojej dyrekcji akurat w szkole, w której wcześniej jeszcze dużo wcześniej pracowałam. I bardzo zdziwiło mnie, że ta właśnie osoba powiedziała mi, że jest głęboko wzruszona, bo jeszcze nikt w życiu nie złożył jej takich głębokich życzeń. Także, że chociażby właśnie taki wyraz, jakim są życzenia, może być symbolem takim właśnie przekazywania miłości sobie nawzajem.
Czyli nie wstydźmy się również jak najbardziej Bożych życzeń przesyłać osobom, których nie widzimy w kościele. Tak. Odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się słuchaczka z Małopolski. Ja mogę się pochwalić, że zaliczam się do tych szczęśliwców, którzy święta, Wigilię spędzają bardzo tradycyjnie po polsku, rodzinnie. Naturalnie teraz jestem już sama, rodzinę mam gdzieś, zawsze na Wigilii spotykamy się, ale robię zawsze swoją wieczerzę oddzielnie. Do czego zmierzam? Otóż Wigilia rodzinna, tradycyjna polska to wiele radości, dlatego że wspólnie działamy, żeby na stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne. Muszę tutaj oddać cześć świętej pamięci mojemu tacie, który kiedy dorosłyśmy już, byłyśmy mężatkami, składając nam życzenia, całował nas w rękę. Córki, to był wyraz szacunku, że idąc do ślubu, to nie był ubiór na nas, tylko to był symbol. Rozumiecie Państwo? I teraz Wigilia była zawsze taka, że gromadziło się nas wielu. Zapraszaliśmy babcię, ciocię, nawet znajomą, samotną jakąś osobę. Także że potem już przybywało tej rodzinie, prawda, byli nasi mężowie, dzieci i tak dalej. I zawsze było gwarnie, licznie. Wigilia była bardzo uroczysta, spokojna. Potem nie było jakiegoś pośpiechu, sprzątania, składania. Oczywiście złożyło się, oczyściło się stół, były postawione słodycze plus napoje i wszyscy siadaliśmy kolędować przy choince, ponieważ jesteśmy muzykalną rodziną, więc śpiewaliśmy nawet te kolędy na głosy. I to nie jedną, trzy, dwie zwrotki, ale wszystkie. Rozkoszując się melodyką tradycyjnych naszych narodowych polonezów, mazurów, no i ludowych także melodii. Ja będę kończyć i życzę wszystkim, aby te święta były tradycyjnie polskie, bardzo błogosławione, przepełnione wzajemnym zrozumieniem, miłością i taką radością serdeczną, nawet jeśli czasem popłynie łza, czasem kogoś brakuje, ale przecież jest świętych obcowanie, więc na pewno te osoby nam towarzyszą. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Nasi goście.
Mówiliśmy o tych przykładach dzielenia się dobrem, o dzieleniu się prezentami. Myślę też, że tego też doświadczaliśmy w naszej rodzinie. Nie zawsze te prezenty muszą być, tak mówiąc po młodzieżowym, wypaśne, ale może w różnych sytuacjach też finansowych jesteśmy i nie zawsze chodzi o to, żeby tylko wydać pieniądze, chociaż może to by było najłatwiejsze. Ale też nieraz na przykład otrzymywaliśmy i sprawiają nam ogromną radość takie prezenty na przykład robione, w które było wkładane właśnie serce, które dotykały tego, jakby odnajdywały jakby nasze potrzeby, czy trafiały w taki punkt wynikający z jakichś tam obserwacji w rodzinie, prawda, że coś może być dla nas ciekawego, wartościowego. Często nawet robione ręcznie były naprawdę takimi bardzo wartościowymi i cennymi i są do dzisiaj przedmiotami.
Jednym z takich prezentów, które ja bardzo cenię i lubię, są takie gwiazdeczki, które na przykład na szydełku zrobiłam jako dekoracje choinkowe moja przyjaciółka i do ciebie, kiedy dekoruje mi choinkę, to zawsze dużą serdecznością o niej myślę i wspominam ten prezent i jeżeli ulu mnie słyszysz, to bardzo ci pozdrawiam.
Ręcznie zrobiony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie Bogiem z Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janek z województwa kujawsko-pomorskiego koło Grudziądza.
Witamy Pani Janku.
Tak wyszło, że teraz po prostu będę sam, bo jestem kawalerem starszym, 57 lat, będę sam, ale ja jeszcze tam jestem, można powiedzieć, zaproszony do dalszej rodziny, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o czymś takim, co jest najważniejsze, że obecność na mszy świętej, a to trochę jest tam ograniczone przez te oboszczenia. I chodzi o to, że patrząc na poprzednie święta, czyli na Wielkanoc, kiedy jeszcze ojciec był ze mną, że to po prostu, jak było 5 osób w kościele, to zostało to święto jakby nadszarpnięte. No moja taka ocena, może za bardzo zobaczymy od tematu, ale chcę wypowiedzieć, że moja ocena jest bardzo negatywna na temat takich oboszczeń gorszych niż w marketach. No teraz zrobiono lepiej. No nie pozwólmy sobie zabrać mszy świętej, bo to jest takie znaczne nadszarpnięcie świąt. Teraz przed samymi świętami miałem wątpliwość co z opłatkiem, skoro to pandemia, skoro to zarażone, to tego No ale jakoś tak wyszło, że nikt specjalnie na to uwagę nie zwrócił, że tego i bardzo dobrze, że opłatki są, że kartki są, bo do tej dalszej rodziny to trzeba i bardzo dobrze, że to co wprowadzają, to nie przed świętami zrobili ten, jak to powiedzieć, kwarantannę narodową, tak jak w niektórych krajach, jak w Niemczech, gdzie słyszałem, że ponoć tam nie można kolęd śpiewać czy coś tam, no tak słyszałem obiegowo, tylko że zrobili po świętach, najlepiej, żeby to w ogóle to nie tak. doszło nawet do takiej kwarantanny.
Dobrze, dziękuję panie Janku. Dziękuję panie Janku za to stwierdzenie. Nie dajmy się całkowicie pognębić. Kościół ma prawo do swoich praktyk religijnych. My jesteśmy w kościele. Nie możemy sobie tego dać odebrać. Ale poprzednia słuchaczka mówiła o kolędowaniu, o śpiewaniu nie jednej zwrotki. No, żeby śpiewać więcej zwrotek, no, mamy śpiewniki, ale na ogół w każdym śpiewniku no, są troszkę inne teksty i nie zawsze łatwo znaleźć daną kolędę, więc można sobie opracować własny taki śpiewnik teraz przy komputerze i kserografię jest to proste, żeby po prostu wszyscy mogli śpiewać, podaje się stronę, wszyscy otwierają i śpiewamy 5-8 zwrotek jednej kolędy przy akompaniamencie jeszcze, prawda, też muzykujących dzieci czy innych członków rodziny. Pamiętam, że no, nie można było dzieci nie mogły brać spod choinki prezentów, dopóki nie nastąpi, skończy się pierwsza część wieczerzy wigilijnej, zanim jak już wejdą słodkie rzeczy na stół, to wtedy musimy odśpiewać jedną, drugą kolędę i dopiero wyciąganie prezentów. No i taka kolęda, gdy się Chrystus rodzi, wszystkim znana, refren jest Gloria, Gloria in excelsis Deo. Dzieci najstarsze, denerwując się, że ciągle jeszcze śpiewamy, to zamiast Gloria, Gloria, to śpiewał prezenty, prezenty, prezenty. No. A u Państwa, ponieważ też kolędujecie, to macie jakieś opracowane własne śpiewniki?
Korzystamy z różnych, ponieważ tak jak właśnie na zdjęciu widać, to są multiinstrumentaliści w sumie. Tak. Mała orkiestra nam się zbierała, bo to i flet, i skrzypce. Szukaliśmy, dzieci były w szkołach muzycznych, szukaliśmy właśnie takich opracowań też syn klarnet i saksofon na różne instrumenty, bądź takie właśnie duety czy trójki. Udawało się coś takiego znaleźć, ale właśnie taki śpiewnik był, nawiązując do tego, co mówiłem przed chwilą, był również jednym z prezentów, które od siostry jej męża, od szwagra, przygotowane przez nich i to właśnie najróżniejsze, również bardzo historyczne kolędy, pastorałki przygotowane i wydane i to właśnie było prezentem od nich, taki wydrukowany i to porządnie w drukarni wydrukowany, opracowany śpiewnik dla całej rodziny. Każdy w rodzinie taki prezent otrzymał.
Ale właśnie jak na przykład są, znaczy teraz to obostrzenia, ale dawniej były różnego rodzaju spotkania w związku z Bożym Narodzeniem, czy to parafialne, czy w jakichś grupach. No i jak ja przychodziłem z kompletem 30 śpiewniczków, no to mogliśmy śpiewać, nie tylko po jednej zwrotce. Ale odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Aleksander z południa Polski.
Witamy Pana Aleksandrze.
Przeżyłem już wiele lat, wiele wigilii. I różne wigilie były. I wesołe, i dużo nas było, i mało ludzi nas było. Ale pamiętam taką jedną wigilię, nie będę mówił o potrawach, bo w każdym domu jest różnie. Lepiej przy zakryty są gorzej, ale nie o to najważniejsze. Ale była taka wigilia, kiedy brat parę lat temu zginął tragicznie u mnie. Zostały dzieci, dwójka dzieci, miały swoje rodziny. I dla nas wigilia jak gdyby miała być wyjątkowo smutna. Ale co było? Przypadkowo spotkany człowiek, z którym zamieniliśmy, no niedużo czasu. Wymieniliśmy sobie telefony, ja potem ten telefon zgubiłem. I w wigilię otrzymałem od niego kartkę. Piękne życzenia. nie podał tylko adresu zwrotnego. I to był najważniejszy prezent. Bo była ta wiadomość, że ktoś o nas jeszcze pamięta. W takiej trudnej nieraz sytuacji. Ta jedna kartka nie w jednym domu ile dobrego zrobi i podnosi na duchu wiele, wiele radości. I po prostu pamiętam jego nazwiska, jakby było można, to może on się odezwał do mnie. Można podać?
Nie, no to nazwiska to już może nie, ale ważne właśnie to, co pan powiedział. Nawet czasami taka karteczka jedna od kogoś bliskiego dużo wnosi do atmosfery przeżywania wieczerzy wigilijnej, że jeszcze jest ktoś, kto o nas pamięta. Bo no, wielu ludziom jest to bardzo potrzebne, odczucie bliskości. No, w tym roku będzie trochę trudniej, bo nie możemy wielkich spotkań rodzinnych robić, wielorodzinnych, ze względu bezpieczeństwa. Proszę do nas jeszcze dzwonić. Mamy jeszcze 14 minut czasu antenowego. Słuchamy naszych gości.
Myślę, że no Pan Bóg też swoje plany ma i warto też je rzeczywiście odczytywać w naszym konkretnym życiu. I tak naprawdę jak żona mówiła o rozważaniu też Słowa Bożego, rzeczywiście jesteśmy nauczeni tego, że te święta są tak bardzo rodzinne i staramy się tak je właśnie przeżywać. Ale jeżeli popatrzymy na to, co przeżywał Chrystus i na to, co przeżywała Maryja i Józef, tak, młode małżeństwo, które zostało w sytuacji postawione zupełnie bez wyjścia, jeżeli każdy sobie tylko pomyśli, no panie tym bardziej mogą to sobie wyobrazić teraz, zresztą panowie teraz właściwie w większości towarzyszą żonom przy porodzie, ale jeżeli sobie tylko tą sytuację własną i tak naprawdę jakiegoś tam komfortu, a mimo wszystko przeżyć związanych z tym porodem przypomną, no to oni byli tylko tak naprawdę skazani na siebie, zdani na siebie i właśnie w takiej sytuacji Chrystus przyszedł na świat, uświęcając ją, także w takiej sytuacji samotności. Patrząc na Wielkanoc i święta wielkanocne, mówimy tutaj o tych pięciu osobach w kościele, ale pod krzyżem nie było więcej. Wszyscy inni uciekli. I jeżeli to sobie uświadomimy, to rzeczywiście może być to dla nas też przeżyciem takiej prawdziwej, głębszej refleksji właśnie dotyczącej istoty. Może czasem warto to tak jak panie które pomagają w domowym kościele trzech charyzmatu mówią o tym, że trzeba obcinać falbanki, które przez lata narastają, to może warto popatrzeć na to, co nam Pan Bóg przez tę sytuację daje, pokazuje również, że może warto czasem poobcinać falbanki i rzeczywiście dotknąć istoty tego tylko, co zostało, czyli bezpośrednio narodzenia Chrystusa. I rzeczywiście te wszystkie piękne znaki, symbole mogą nam czasem przesłonić tą realne wydarzenie. Więc też starajmy się odczytywać również te sytuacje, w których teraz stajemy, na pewno trudne, ale jeżeli popatrzymy, że one też mogą być po coś, to myślę, że mogą, tak jak pan Aleksander się dzielił, że święta, które wydawałoby się, że mogą być najsmutniejsze, okazały się bardzo radosnymi poprzez jeden prezent od Pana Boga, czyli właśnie taką kartkę, prawda? Dużo nie trzeba.
Pani Alicjo?
Ja tutaj jeszcze może tylko troszeczkę zmieniając temat, powiem, że dla mnie też, kiedy przygotowywałam się do tej audycji, bardzo dużym prezentem było to, że szukając różnych treści właśnie i tradycji związanych ze świętowaniem w rodzinie, wczytałam się w rytuał rodzinny i zachęcam też rodziny do tego, żeby właśnie skorzystały z propozycji obrzędów, które są proponowane właśnie w tym rytuale i takiego zagłębienia się właśnie w znaczenie symboli, którymi się też otaczamy. Jednym z takich symboli, na który natrafiłam, który ponoć praktykowany był w niektórych rejonach Polski, była świeca wigilijna, ale nie ta świeca, którą ustawiamy na stole i nam towarzyszy przez okres Bożego Narodzenia, ale taki zwyczaj, że wieczór wigilijny tą świecę bądź też lampion ustawiano przed wejściem do domu i miał być to taki znak, który był zaproszeniem do rodziny Matki Najświętszej Świętego Józefa i takim wyrazem otwartości tej rodziny na przyjęcie Jezusa i przede wszystkim stworzenie warunków do tego, żeby narodził się właśnie w ich rodzinie. Natomiast też czasem ustawiana taką świecę w oknie od strony drogi i z kolei taka świeca miała być zaproszeniem właśnie do wspólnoty osób, które przechodziły, które były samotne, które nie miały z kim spędzić Wigilii. I właśnie przez ten wyraz tej postawionej świecy była to taka zachęta, żeby właśnie wstąpiły w progi tej rodziny i razem z nimi przeżyły właśnie Wigilię. Dla mnie to był akurat zwyczaj, którego ja nigdy wcześniej nie słyszałam o nim ani nie znałam, ale myślę, że piękny symbol, który ponoć w niektórych rejonach Polski funkcjonował.
Ponieważ już kilka razy padł tytuł Rytuał Rodzinny, jest to książka, która była wznawiana, kilkanaście wydań już ma co najmniej, księdza biskupa Józefa Wysockiego, gdzie powiedzmy cały rok kościelny jest zaproponowany, w jaki sposób można go w domu, czyli w tym domowym kościele, aranżować i przeżywać razem w rodzinie z dziećmi. Także wręcz są scenariusze związane na przykład właśnie z Adwentem, z Bożym Narodzeniem, z Wielkim Postem, Wielkanocą. Przykłady modlitw, co tata, co dziecko, co mama, w wersjach rozszerzonych, w wersjach krótszych. Także jest to naprawdę wspaniała pomoc, szczególnie dla młodych małżeństw, które dopiero nabierają doświadczenia, bo mogą sobie już skorzystać z gotowców, że tak powiem. Rytuał rodzinny, ksiądz biskup Józef Wysocki. Coś, pani Katarzyna odbiera telefon. Jest jakiś? Tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Na wieki wieków. Amen.
Kogo witamy?
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy panią Teresę.
Chciałam powiedzieć o zwyczaju w mojej rodzinie, który wprowadziłam w ubiegłym roku. Bo zwykle z tymi prezentami to jest tak, że wszyscy chcą jak najszybciej. I żeby to miało urok i sens to wszystko. Więc wprowadziłam zwyczaj, że każdy przed otrzymaniem swojego prezentu śpiewa kolędę.
O.
A jeżeli upiera się, że nie potrafi śpiewać, to po prostu zaczyna konkretną kolędę. Mamy śpiewniki jednakowe, rozpoczyna kolędę i reszta śpiewa całą. Także on może pierwszą zwrotkę, a reszta śpiewa. I tak to spodobało się, kiedy opowiadałam koleżankom moim, że one też wprowadziły w swoich rodzinach ten zwyczaj. I uważam, że te święta będą pełniejsze, jeżeli te kolędy będziemy śpiewać nawet przy takiej okazji. Dzieci wtedy czekają, każdy śpiewa jak potrafi, ale to wszystko jest piękne. Także proponuję ten zwyczaj wprowadzić u siebie w rodzinach.
Żeby przeplatać wyciąganie prezentów kolędami.
Oczywiście. Ktoś mówi, prezent jest dla tej osoby, więc ta osoba nie dostaje prezentu, dopóki tej kolędy nie zaśpiewa. Mhm.
To znaczy nie najmłodsze dziecko wyciąga prezenty, tylko ktoś starszy.
Tak. Mhm. A zwykle to po prostu... Kto ma ochotę, zgłasza się jedna osoba, która będzie pełniła rolę Mikołaja i wyjmuje prezent jeden i mówi, prezent jest do tej i do tej osoby. No i ta osoba wstaje oczywiście i śpiewa. I mnie i całej mojej rodzinie bardzo się ten zwyczaj podoba.
Świetny pomysł. Świetny pomysł. Nie odtwarzajmy tylko z płyt czy z radia, nie słuchajmy, tylko sami śpiewajmy. Sami.
Oczywiście.
Rozważajmy te treści, które są niby w prostych ludowych kolędach niekiedy, a tak, tak głębokie i tak pomagające nam budować tą atmosferę miłości.
Ale wtedy to piękno tych świąt, tak, widać. Mamy śpiewniki z Orszaku Trzech Króli jednakowe, mm-hmm, i po prostu lubimy ten zwyczaj.
Dziękujemy Pani Tereso.
Bardzo dziękuję. Dzięki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No to już chyba z telefonami skończyliśmy. Zostało nam 5 minut jeszcze na ostatnie zdania. Nasi goście Alicja i Piotr Kuropkowie. Słuchamy.
Mogliśmy przez ten czas rzeczywiście przypomnieć sobie, zobaczyć bogactwo symboli, bogactwo treści, które niosą ze sobą święta Bożego Narodzenia. Natomiast najważniejszym w tym wszystkim jest chyba to, żeby pod tymi symbolami, za tymi treściami zobaczyć istotę Narodzenia Chrystusa, co za tym się kryje. I szczególnie w rodzinach, które mają małe dzieci, wykorzystać ten okres na budowanie ich wiary. Na to, żeby to zadanie, którego się podjęliśmy jako małżonkowie na ślubie, zawierając sakrament małżeństwa, czyli zadanie wychowania w wierze naszych dzieci, żeby móc je wykonywać jak najlepiej potrafimy i wykorzystywać te wszystkie okazje, które Kościół nam daje do tego, żeby budować i być świadectwem wiary dla naszych dzieci. W inny sposób one nie doświadczą, albo na pewno może nie doświadczą, ale będzie im trudniej doświadczyć takiej realnej obecności, realnej miłości Boga. Dawajmy im to, co najważniejsze, czyli ten obraz kochającego Boga, obraz Chrystusa, który rodzi się w naszych rodzinach, w naszych sercach, który jest konkretnie obecny. No i ten czas, właśnie taki czas jest teraz przed nami.
Kiedy jeszcze z mężem wcześniej przygotowywaliśmy się i wspominaliśmy nasze Wigilie, to mówiliśmy, że chyba takie Wigilie, które z największym sentymentem wspominamy, to były właśnie Wigilie, które przeżywaliśmy w takiej rodzinie wielopokoleniowej, jeszcze będąc dziećmi, gdzie byliśmy razem z naszymi dziadkami i szerszą rodziną. I na pewno zostaje to tęsknotą w tym roku niejednej rodziny. Ale w tej sytuacji, w jakiej będziemy, pamiętajmy o sobie nawzajem, wyrażajmy sobie troskę, jedność poprzez składanie życzeń, dzwonienie do siebie, interesowanie się, ale również tymi, którzy być może mieszkają właśnie za naszą ścianą, czy są gdzieś w osamotnieniu, okażmy im też zainteresowanie i podzielmy się z nimi również serdecznością i miłością wypływającą z przeżywania spotkania z Jezusem.
I tak jak my mogliśmy się dzielić swoimi doświadczeniami przeżywania świąt, tak bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy również dzielili się swoim przeżyciem i ukazali nam również to bogactwo. I dzięki Wam staliśmy my też ubogaceni. Bardzo za to dziękujemy.
Również dziękuję Państwu, Alicji i Piotrowi Kuropkom z Wrocławia, za przygotowanie tego tematu, za świadectwo życia, bo właśnie, żeby ta w ogóle atmosfera mogła zaistnieć, no to my jako małżonkowie musimy dawać przede wszystkim świadectwo miłości, żeby ta atmosfera miłości od rodziców się zaczynała, bo jeżeli rodzice się kłócą, czy po prostu warczą na siebie, nie rozmawiają, no to dokładnie dzieci wszystko widzą. I to trudno wtedy mówić o jakimś głębokim przeżywaniu świąt, jeżeli my jako małżonkowie nie damy przykładu właśnie miłości, pojednania między sobą i razem z dziećmi. To jest bardzo, bardzo istotne. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję za wszystkie telefony I może jeszcze na takie małe podsumowanie moje życzenia, bo tak jak już tutaj Piotr mówił, święta Bożego Narodzenia przypominają o tym, o tej osobie, która przychodząc do naszej codzienności ubogaca nasze życie, o Panu Jezusie. To dzięki Niemu, mimo wszystkich narzucanych nam aktualnie ograniczeń, obostrzeń, może dokonywać się w nas przemiana. Smutku w radość, słabości w siłę, choroby w zdrowie, rozpaczy w nadzieję, poczucia krzywdy w zrozumienie, zwątpienia w wiarę, podejrzliwości w ufność, znużenia w entuzjazm, zagubienia w świadomość celu. Cieszmy się i radujmy, bo Bóg wstępuje z nieba po to właśnie, by nas obdarować swoją miłością i dobrą nowiną o naszym zbawieniu. Niech ta miłość i radość Boża w sercu opromienia każdą chwilę życia, każdą czynność i każdego człowieka, którego spotkamy na swojej drodze, tych najbliższych i tych jeszcze nam nieznanych. Życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz Chrystusowego błogosławieństwa na każdy dzień nowego roku 2021. Życzenia składa redakcja audycji dla małżonków i rodziców. Obecny w studio Lech i obecna w niebie moja ukochana Elżbieta. Dziękuję za współtworzenie rozmów niedokończonych, za wszystkie telefony. Dziękuję pani Katarzynie za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.